Witamy Państwa w audycji Dulak 121, Świadkowie Historii.
Małgorzata Bojanowska
i Elżbieta Abramczuk. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest Janina Wanda Wójcicka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Janina Wanda Wójcicka przyjechała do nas z Warszawy, mieszka na Saskiej Kępie, ale w czasie wojny mieszkała na Powiślu. W czasie Powstania Warszawskiego miała Pani 5,5 roku.
Czy dużo Pani pamięta?
Tak, pamiętam. To są może niepowiązane obrazy, ale mogę je odtwarzać tak właśnie jak obrazy bym oglądała. Pamiętam, wyjątkowo dramatyczna była chwila, ten moment rozpoczęcia, wybuchu powstania, bo ja wtedy byłam w domu na krótko, bardzo mama moja mi zostawiła. Wiedziałam, że idzie na krakowskie przedmieście, ma tam ważną sprawę do załatwienia i że zaraz ma wrócić. I usłyszałam strzały, huki zbiegających ludzi. Mieszkaliśmy na drugim piętrze, po schodach do piwnicy, bo w czasie nalotów zawsze w nocy nawet ludzie chowali się do piwnicy, które były odpowiednio przygotowane do tego celu. I miałam wrażenie, że wszyscy już zbiegli, tylko ja zostałam, a byłam tak zamknięta, mama na te takie zamki, że rzeczywiście trudno było może z zewnątrz je otworzyć. No byłam przerażona, krzyczałam coraz głośniej i usłyszałam potworny huk. Skulona siedziałam, stałam przy drzwiach z korytarza prowadzących do kuchni i usłyszałam w pokoju huk. Wpadł pocisk, bo było okno balkonowe duże, otwarte. Zarzucony pocisk, dziura w ścianie, dziura w podłodze, huk, osypujący się gruz, co mnie jeszcze bardziej przeraziło. Krzyczałam tak bardzo, że straciłam głos, już nie mogłam, nie wydobywałam, tylko otwierałam usta i byłam zlana potem. A mama moja w tym czasie, kiedy zobaczyła, że dzieje się to coś niezwykłego i że ludzie się zatrzymują, chowają w bramach, mimo tego pod gradem kul wybiegła z tego krakowskiego przedmieścia całą Bednarską, bo Bednarska odchodzi od krakowskiego przedmieścia do Dobrej, chodzi w dół i to jest dosyć długa ulica, od bramy do bramy. I tak jak wbiegła do bramy, to usłyszała za sobą tylko opadający tynk, gruz. I zatrzymywali mamy. Mówiła, że co robi? Jest to szaleństwo. Ona powiedziała, to dziecko zostało samo i ja muszę ją ratować. Także cieszę się, że mam okazję o tym, no chyba bohaterstwie mojej mamy powiedzieć.
To jest ważna informacja, ona nie powinna zostać zapomniana.
Wspaniała osoba, pani mama. Jak miała na imię?
Helena. Helena Janeczek.
Helena Janeczek z domu.
Moja mama z domu Kultys, tak. Ja jestem z domu Janeczek.
I mama dobiegła do domu. Dobiegła. I jak długo jeszcze byliście na Powiślu?
8 dni w piwnicy. Wszyscy mieszkańcy tego domu byli w piwnicy przez 8 dni. No nie wiedzieliśmy jak długo. Pamiętam takie obrazki, no ktoś głośno czytał Pismo Święte, ale Stary Testament. Ja nic z tego nie rozumiałam, ale byłam pewna, że to jakieś są niezwykle ważne słowa. I z takim patosem to było czytane, to pamiętam. Świece, karbidowe lampki i ten głos, to czytanie takie miarowe, uroczyste, piękny, niski głos już starszego mężczyzny. Najbardziej z tego pobytu ośmiodobowego w piwnicy zapamiętałam to sukę piękną, szpica białego z maleńkimi szczeniakami. To była suka, ja jeszcze długo pamiętałam jej imię, teraz już nie mogę od sobie tego odtworzyć. To był pies właścicieli tego domu, państwa Mikke. I kiedy Niemcy 8 sierpnia przyszli, kazali nam wyjść i powiedzieli, że mamy pół godziny na przygotowanie jakichś takich bardzo niedużych paczek, żeby to, co chcemy z sobą wziąć, możemy i musimy opuścić te nasze mieszkania i dom. No pamiętam, że najbardziej było mi, i podpalili na naszych oczach ten dom, najbardziej było mi żal suki i szczeniaków. No bo ja mam inną skalę. Teraz nie wiem, nie jestem pewna, czy też bym tak nie zareagowała. I na pewno wiem, że nas prowadzili, ludzie szli z innych domów też. Ten dom był podpalony na naszych oczach. W stronę, najprawdopodobniej w górę Bednarską, do krakowskiego przedmieścia, gdzie wszyscy szli jezdnią, ulicą, a po obydwu stronach płonęły domy. Upał był bardzo gorąco. Tego dnia niebo takie zupełnie bezchmurne. I ludzie się potykali Wystarczyło się potknąć, wystarczyło zwolnić kroku i kończyło to się śmiercią, bo Niemcy szli obok po obydwu stronach z wymierzonymi do strzału karabinami. Także ci, którzy wzięli większe paczki, cięższe, no często już zostawali tam na tej ulicy. Wiem, że we wspomnieniach mamy czasem padała nazwa kościół świętego Karola Boromeusza, ale nie bardzo potrafię powiedzieć, co się tam działo przed tym kościołem. Na pewno była hala mirowska i wydaje mi się, że te straszne wspomnienia egzekucji, której byłam świadkiem, to miejsce tej egzekucji to była hala mirowska albo ten plac przed halą. Niemcy kazali ludziom się podzielić, mężczyźni po jednej stronie mieli stanąć, a kobiety i dzieci po drugiej. I z tych mężczyzn utworzono ósemki, które podchodziły i salwa z karabinu maszynowego padali martwi. Z tej następnej ósemki brali za ręce i nogi tych martwych zwłoki albo ciężko rannych, rzucali na stos.
Kazano im to robić.
Tak, oni byli zabijani i następni.
I w tej grupie był pani ojciec.
Był mój ojciec ukochany, ja byłam jedynaczką i oczkiem w głowie mojego taty. I już w następnej ósemce był mój tata. Ja nie wiem, co ja wtedy myślałam, ale na pewno wiedziałam, co się dzieje. To na pewno, miałam tego świadomość. Dzieci w takich warunkach szybciej dojrzewają umysłowo i to dzieciństwo jest krótsze. I wtedy przyjechał samochód wojskowy. Mnie się wydaje, że to była limuzyna z rozsuniętym dachem, ale nie jestem tego pewna. I Niemcy, na pewno wysoki rangą Niemiec, na bok odeszli ci Niemcy, wydający polecenia, rozkazy i egzekucja została wstrzymana. I wtedy ogłoszono, że potrzebni są, niech się zgłoszą, mają zgłosić się mężczyźni, którzy są piekarzami, stolarzami, krawcami, już nie pamiętam wszystkich zawodów. I tata zgłosił się jako stolarz, choć to no, nie była prawda, bo nie miał takiego zawodu. I znowu luka w pamięci, prawdopodobnie, ale nie mam pewności, chyba wagonami towarowymi zostaliśmy przywiezieni do Pruszkowa. Ale to nie jest informacja, której jestem pewna.
No ten szok spowodowany tą egzekucją,
do której w rezultacie nie doszło, ale emocje ogromne.
Tak, no i tata tam został, prawda? Został i wiem, że był wieziony transportem do Oświęcimia i w Skierniewicach, kiedy pociąg się zatrzymał i panie z PCK roznosiły na takich szelkach, jakichś pasach skrzynki, znaczy skrzynek nie roznosiły, tylko chleb i wodę, które były w tych skrzynkach, pytał komu chleba, komu wody i mój usłyszał tata strzały i Niemcy byli, no też na chwileczkę odwrócona uwaga Niemców, może ludzie uciekali, wyskakiwali, tego nie wiem. W każdym razie tata chwycił tę za rękę panią, która miała taką skrzynkę, która szybko się zorientowała, odpięła pasy, szybciutko przekazała mojemu ojcu, który biegał i mówił, niech pan woła chleba, wody. I biegał i pytał, komu chleba, komu wody. Kto komuś tam podał butelkę z wodą, komuś chleb i pociąg ruszył. Ta pani wzięła tatę mojego pod rękę i mówi, niech się pan śmieje, niech mi pan coś wesołego opowiada. Wyszli poza teren tej stacji i powiedziała, tutaj to się już rozstajemy, bo ja już więcej panu pomóc nie jestem w stanie, proszę sobie radzić.
No i ale tego dowiedziała się pani dopiero?
Później, tak, to już od ojca, później jak się spotkaliśmy szczęśliwie.
A co z wami się stało po tej egzekucji, którą pani, jechałyście z mamą pociągiem?
Tak, i to jest takie najistotniejsze, bo znalazłyśmy się przed bramą obozu w Pruszkowie. To było późne popołudnie. Pamiętam, że domki w pobliżu widziałam, zapamiętałam te jednorodzinne ogródki i ze zdumieniem zobaczyłam, że ludzie jedni siedzą na ławkach przed domem, inni, ktoś tam, może nie było wiele osób, ale ktoś z konowką chodził i podlewał kwiatki. Więc jeśli w sierpniu w czasie upału podlewał kwiatki, sądzę, że to musiało być już późne popołudnie i pamiętam, co myślałam. Ja byłam ogromnie zdziwiona, bo ja myślałam, że cały świat płonie, że to jest jeden wielki pożar, a tu widzę ludzi, którzy normalnie, spokojnie żyją i zajęci są swoimi takimi codziennymi sprawami. To ogromne zdumienie, że istnieje taki normalny świat, naprawdę mi zostało w pamięci. Ludzie wchodzili przez, ja później nigdy nie byłam w Pruszkowie, teraz się wybieram, chcę to muzeum, Wydaje mi się, że ta brama nie była zbyt szeroka. Takie miałam wtedy wrażenie i ludzie przez tę bramę wchodzili, Niemcy oczywiście z obydwu stron śledzili każdy ruch i znowu strzelanina na chwilę i zamieszanie takie, że była możliwość, mama zobaczyła furtkę, płot, który przylegał do terenu obozu i w tym płocie furtka, nacisnęła klamkę i poczuła, że ta klamka się poddaje, że można otworzyć. I wtedy mnie szarpnęła za rękę i wpadłyśmy poza to ogrodzenie, a za nami dwie panie, które mieszkały w tym samym domu, sąsiadki. I rozejrzałyśmy się, to był ogród duży, tak mi się wtedy zdawało, że duży i dół albo rów wykopany. Myśmy do tego rowu wpadły, znaczy wskoczyłyśmy, położyłyśmy się na dnie tej takiej no, dosyć chłodnej ziemi i leżałyśmy zastanawiając się, oczywiście mama palec na to, że nie mogę absolutnie nawet żadnego słowa powiedzieć, musi być cisza, zastanawiałyśmy się, mama się zastanawiała, te panie też, no ale ja się też myślałam, co dalej będzie, co się stanie dalej. No i po jakimś czasie usłyszałyśmy, przechodzi obok tego rowu młoda dziewczyna, która się nie zatrzymała, nie odwróciła głowy, tylko tak rzeczywiście powiedziała, po zachodzie słońca was wypuszczam. No i poszła. I my czekałyśmy dalej i rzeczywiście, kiedy już było po zachodzie słońca i taka szarówka i robiło się pewnie, no już może jeszcze nie ciemno, ale to już był zmierzch, znowu zobaczyłyśmy tę dziewczynę, która też się nie zatrzymała, przychodziła, powiedziała, furtka otwarta z drugiej strony, od tyłu, od pola, chyba od pola. I myśmy czołgały się do tej furtki na brzuchu i rzeczywiście furtka była otwarta i wyszłyśmy. Co potem? Też luka w pamięci. Wiem, że przez jakiś czas byłyśmy u ogrodnika, gdzieś niedaleko Pruszkowa, który nas u siebie no, przez jakiś czas, można powiedzieć, pozwolił nam się schronić. No a potem w miejscowości Stara Wieś, wiem nazwisko, pamiętam bardzo nietypowe nazwisko, Tembaum. Tam były staruszka matka w jakimś średnim wieku, może już trochę w takim dojrzałym wieku. Małżeństwo mieli troje dorastających dzieci, najmłodszy syn miał pewnie jakieś 12, 13, może 15 lat. I my byliśmy do stycznia u nich. Znalazł się mój ojciec i potem rzeczywiście serdecznie wspominam i z wdzięcznością.
Pani Janino.
Byli bardzo dla nas ludzcy.
Pani Janino, bardzo serdecznie dziękujemy za te emocjonujące, tragiczne przeżycia, które chciała nam Pani opowiedzieć. Zapraszamy Panią do kolejnej naszej audycji i poprosimy o kolejny ciąg wydarzeń, które Pani zapamiętała. To są takie kadry, właściwie filmy, które Pani nam przekazuje teraz słowami ze swojej historii. Państwa i naszym gościem była w dzisiejszej audycji Janina Wanda Wójcicka. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
W następnej audycji. Dulak 121, Świadkowie Historii. Żegnają się z Państwem Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.